Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, ze mną jest Artur Łącki, zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry panu.
Witam panie redaktorze, witam państwa.
Panie pośle, w 2020 roku w maju znalazłem takie zdjęcie, stoi pan w porcie w Świnoujściu, w tle statek z węglem, rosyjskim węglem, węglem z Donbasu. Już wtedy pan mówił, że należy uniezależnić Polskę od dostaw tego surowca z Rosji.
Dzisiaj rząd nareszcie zapowiedział, że będą robili wszystko, żeby uniezależnić się od węgla z Rosji. Więc mogę powiedzieć wreszcie, już nie komentować tego, tylko oczekiwać, że to będzie w przeciągu kilku dni, kilku tygodni, góra kilku miesięcy.
Ale to,
myślę, że oczywiście jest obawa, że znowu nam coś podrożeje, że ogrzewanie podrożeje, że może, nie wiem, prąd, ale chyba społeczeństwo polskie jest przygotowane na to, żeby jednak ponieść pewne koszty, ale za to odciąć bandytę rosyjskiego od pieniędzy.
No właśnie chciałem się pana zapytać, czy to Prawo i Sprawiedliwość trochę nie zaniechało tej polityki Lecha Kaczyńskiego, bo Lech Kaczyński mówił o tej dywersyfikacji dostaw. Jeżeli chodzi o gaz, mówił jasno, że nie należy sprowadzać gazu z Rosji i stąd też między innymi terminal w Świnoujściu. Natomiast później zapomniano i zarówno o ropie przecież i węglu.
Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość zaniechało jakiejkolwiek polityki zagranicznej i polityki wewnątrzkrajowej i w ogóle nie myślało przez kilka lat o jakiejkolwiek dywersyfikacji, bo przypominam, że gazoport w Świnoujściu wybudowano za czasów rządów PO i PSL-u, a PiS tylko nadał nazwę i przeciął wstęgę.
No ale umówmy się, że ta polityka energetyczna Lecha Kaczyńskiego była właśnie ukierunkowana na gazoport w Świnoujściu.
Tak, ale mówimy o tym, co robi PiS, a nie co robi świętej pamięci Lech Kaczyński. On oczywiście o tym mówił i trzeba było być konsekwentnym i kiedy się doszło do władzy, to robić, ale im się nie chciało. Oni woleli kupować elektorat i na tym się skupili i byli jeszcze mniej przewidujący niż kraje europejskie, chociaż od 2014 roku było wiadomo, że Rosja nie poprzestanie na tym, co zrobiła. I już wtedy trzeba było się przygotowywać na tą sytuację, która nie trzeba było być wielkim prorokiem ani jasnowidzem, żeby się zorientować, że za kilka lat będą chcieli przejąć całą Ukrainę, to można było zrobić tylko siłowo, tak jak teraz próbują.
No właśnie pytanie.
Trzeba było się przygotowywać do tego, żeby odciąć ich od sprzedaży węglowodorów.
Czy teraz szukanie tak na szybko innych źródeł dostaw, zarówno ropy, czy ono się w ogóle uda, czy ma szansę się udać?
Znaczy, świat ma jakby dwa wielkie zapasy ropy, które do tej pory nie były za bardzo eksploatowane ze względu też na politykę. To jest Iran i Wenezuela. No i tu jest duża rola Stanów Zjednoczonych. No oczywiście kraje arabskie, Arabia Saudyjska też nie wydobywa tyle, ile może. No oni to robią ze względu na pieniądze. Chodzi o to, żeby ropa nie staniała jak najbardziej. Ale mówiąc o zapasach, to ja mówię o Iranie i o Wenezueli. To jest wielka rola Stanów Zjednoczonych, żeby wreszcie
dogadały się zarówno z Teheranem, jak i Caracas.
No nie będzie to łatwe. Nie będzie to łatwe. Pewnie łatwiejsze z Caracas niż z Teheranem, ale trzeba to robić.
No nie jestem taki pewny, bo Wenezuela jest trochę dłużnikiem Rosji. Rosja dużo pieniędzy pożyczała, więc tam wpływy Rosji są też duże.
Ale Iran jest wielkim wrogiem Izraela i tu może być problem. Prawda?
Duża polityka zagraniczna. Panie pośle, zbliża się 10 dzień kwietnia. Dla Polaków smutna rocznica. Jak się panu wydaje, ona będzie wykorzystywana w kontekście wojny z Rosją? Ukrainy z Rosją?
Nie, ona będzie wykorzystywana w kontekście tylko polityki wewnętrznej. PiS nie zawsze wykorzystywał tę rocznicę i tę tragedię w celach politycznych, polityki wewnętrznej i jestem przekonany, że nie będzie miał żadnych skrupułów, żeby zrobić to w tym roku też. Prowadzą od 12 lat nekrofilską politykę i właściwie obrażają tych ludzi, którzy tam zginęli, wykorzystując ich do rozgrywek wewnątrzpolitycznych, do skłócania społeczeństwa, do wywierania nacisku na innych, do dzielenia na dobrych Polaków, złych Polaków, na patriotów i zdrajców. No, robili to przez 7 lat swojej władzy i nie widzę powodu, dlaczego nie zrobią tego teraz.
W ostatnich latach troszkę się uspokoiło, jakby tak porównać te pierwsze lata, to jednak jest trochę inaczej.
To jest tak jak, wie pan, taki syndrom sztokholmski trochę, nie? Przez ostatnie 5 lat bili nas codziennie, teraz nas biją tylko co drugi dzień, więc jest lepiej.
Panie pośle,
myślę, to tak wygląda.
Zmienimy temat, bo wojna trochę przysłoniła nam inne ważne sprawy w polityce krajowej, między innymi odblokowanie funduszy, pieniędzy z Unii Europejskiej, z funduszu odbudowy, bo one cały czas nie trafiły do Polski, a one w tej chwili bardzo mocno by się Polsce przydały.
Ja myślę, że one zostaną odblokowane wreszcie. Ja myślę, że wreszcie pan premier i pan prezydent pójdą do rozum do głowy i zrealizują to, co jasno określili na forum międzynarodowym, na forum Unii Europejskiej, mówiąc to i obiecując, że zlikwidują Izbę Dyscyplinarną. To jest jeden z głównych powodów nieodblokowania środków. Myślę, że gdyby, ja wiem, że jeszcze jest inny, czyli sędziowie, ci sędziowie z KRS-u, ale jestem przekonany, że likwidując Izbę Dyscyplinarną i byłby to taki sygnał dla Unii Europejskiej, że Unia Europejska na pewno zastanowiłaby się i odblokowała te środki. A z drugiej strony my jako praworządni obywatele, no nie możemy powiedzieć, że w związku z wojną na Ukrainie, no to odpuścimy wszystkie przewinienia i wszystkie błędy PiS-owi, dostaną wszystko, bo jest wojna na Ukrainie. No nie. No jest wojna na Ukrainie, owszem, ale ja chcę nadal mieszkać w kraju praworządnym. I nie pozwolę na to, żeby rząd łamał prawo, żeby te prawo było, żeby naginane, łamane, konstytucja łamana, a my będziemy mówili, no dobra, wszystko, nic się nie stało, teraz ważniejsza sprawa jest wojna na Ukrainie. Tak, jest to ważna sprawa, wojna na Ukrainie, ale równie ważną sprawą jest praworządne rządy w Polsce i to, żeby Polska była nadal krajem demokratycznym, praworządnym i przestrzegającym prawa.
To jeszcze chciałem się pana przy okazji zapytać, czy Unia Europejska trochę zmieniła spojrzenie na Polskę i stała się Polska trochę innym graczem niż jeszcze rok temu na tej arenie międzynarodowej. Przypadek?
Przypadek.
No czy to nie, obojętnie to jaka partia by rządziła w Polsce, znalazłaby się w tej samej sytuacji?
Myślę, że tak, dlatego że przecież to te serca i te domy otworzyli Polacy. Nie otworzył PiS, nie otworzył rząd, tylko otworzyli Polacy i to Polacy przyjęli, bo to przecież chodzi o to, że oni są zadziwieni, Europa jest zadziwiona tym, jak przyjmujemy uchodźców. No ale to my Polacy przyjmujemy uchodźców. Jestem przekonany, że pan wkoło siebie ma znajomych, którzy przyjęli jakichś uchodźców, jakieś rodziny. Ja też mam takich znajomych, jest tego pełno. No cóż rząd zrobił? No rząd dał 40 zł i chce za te 40 zł znaleźć święty spokój. I myślę, że to pokazuje, bo do czego zmierzam. Kiedy nie przyjmowaliśmy tych uchodźców w tamtych latach, kiedy przybywali z południa Europy czy z Afryki, no to ludzie na Zachodzie nie bardzo rozróżniali rząd polski od Polaków. Mówili, Polacy nie przyjmują, prawda? Polacy nie chcą. Polacy są ksenofobami. Polacy się boją. A to przecież tak nie było. Większość obywateli, czy znaczna część obywateli mówiło, że musimy przyjąć, musimy być solidarni z krajami europejskimi. No, rząd PiS-owski tak zdecydował i taką mieliśmy klasę po tym, co zrobili. Teraz okazało się, jak potrafimy to robić. Okazało się, że Polacy są narodem tak otwartym i tak dobrze patrzącym na obcych, jeśli im się źle dzieje, że te wszystkie nasze przewiny wtedy zostały zmazane i okazuje się, że mamy bardzo dobrą pracę, ale mówię, jest to tylko i wyłącznie zasługa Polek i Polaków, a na pewno nie rządu.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam, chociaż powinienem zapytać, czy to pewnie marszałka Grodzkiego. Próbowaliśmy kilkukrotnie, natomiast asystenci marszałka skutecznie nam to uniemożliwiali, zasłaniając się brakiem terminów. Czy te słowa marszałka nie były za mocne?
No to chciałbym, żebyście panowie jednak próbowali o to spytać pana marszałka. Ja tylko powiem jedno. One były prawdziwe. Pan marszałek nic nie skonfabulował, nic nie okłamał. Powiedział jak jest. Powiedział jak jest. Kupujemy węgiel, kupujemy ropę, kupujemy gaz, pozwalamy przejeżdżać tirom. W międzyczasie, kiedy marszałek to mówi, Finlandia zamknęła swoje drogi dla tirów. Mało tego, nie zamroziliśmy majątków rosyjskich oligarchów. cała Europa, łącznie z tym oplowanymi Niemcami, ze Szwajcarią neutralną, zanoziła te majątki. My tego nie zrobiliśmy, chcieliśmy zmieniać, znaczy rząd PiS-u chciał zmieniać jakąś konstytucję. Więc marszałek Grodzki nie powiedział nieprawdy. Czy powinien mówić to w tym momencie i tak ostro? No nie wiem.
Czy właściwy adresat
był? Może trzeba czasami takiego ostrego języka, żeby ludzie się otrząsnęli i powiedzieli, no faktycznie, kurczę, no przecież kupujemy ten węgiel, a może damy sobie bez niego radę. No i dzisiaj mamy wypowiedź pani minister Moskwy, że przestaniemy go kupować. Sukces. Nareszcie.
Artur Łącki, zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej, był moim waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.